Sekretarz generalny NATO w Azji nawołuje do wspierania Ukrainy, a szef Komitetu Wojskowego Sojuszu mówi o przechodzeniu na gospodarkę wojenną. W Syrii atak na konwój z irańską bronią i pytanie, kto za niego odpowiada. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 31. Za chwilę sprawdzimy, ile udało się uzbierać. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg namawia rząd Korei Południowej do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy. Stoltenberg jest w Seulu, gdzie dziękował Koreańczykom za dotychczasowe wsparcie, ale podkreślał też, że Ukraina pilnie potrzebuje m.in. amunicji. Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, holenderski admirał Rob Bauer, stwierdził natomiast, że z tego powodu państwa członkowskie sojuszu powinny przejść do gospodarki wojennej. Musimy zwiększyć produkcję przemysłu obronnego i już teraz na szczeblu krajowym toczy się coraz więcej rozmów na ten temat. Może to oznaczać priorytetowe traktowanie niektórych surowców, pewnych zdolności produkcyjnych, bardziej potrzebnych przemysłowi obronnemu niż cywilnemu. Defense production instead of for civilian production. Przekonywał Bauer w rozmowie z portugalską stacją RTP. Niezidentyfikowane samoloty lub drony zniszczyły konwój z irańską bronią we wschodniej Syrii. Są zabici i ranni, poinformowało w niedzielę wieczorem Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Chodzi o 6 ciężarówek, które wjechały z terytorium Iraku. Według obserwatorium co najmniej 2 podobne konwoje wjechały w ostatnich dniach do Syrii z Iraku. Przywiozły one broń dla proirańskich milicji, które mają swoje bazy w regionie Bołkamal. Według mediów do nalotu doszło kilkanaście godzin po ataku dronów na instalacje wojskowe w samym Iranie. Izraelskie wojsko nie komentuje tych ataków. Halvor Regner Granerud triumfuje w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucie i skoczni w Badmintendorf. Norwek 10 raz z rzędu staje w tym sezonie na podium i umacnia swoją pozycję lidera w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dawid Kubacki utrzymuje się na pozycji wicelidera, choć w niedzielę wylądował dopiero na 17 pozycji.
Nie był to na pewno mój najlepszy weekend, ale myślę, że też nie będę złej myśli, bo wiem, że potrafię dobrze skakać. Słabsze chwile też się mogą przytrafić. Dzisiaj też ten kwalifikacyjny, bo całkiem fajny skok, ale chyba trochę było za dużo prób poprawiania tego już dobrego i przez to no to się tak rozregulowywało, to skakanie było takie w kratkę.
Mówił Kubacki w rozmowie z Eurosportem. To pierwszego w klasyfikacji Graneruda traci 112 punktów. Kamil Stoch był w niedzielę 19. Na 20. pozycji skończył Aleksander Zniszczą. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 6. miejsce.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Chętnych jest bardzo dużo, wpłacają chętnie, bo wszystko w szczytnym celu, mówi reporterowi RMF FM wolontariusze kwestujący na słynnej ulicy Długiej w historycznym centrum Gdańska. W niedzielę odbył się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na liczniku w tej chwili 154 miliony złotych. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą, gramy dla wszystkich, małych i dużych". Wolontariusze szukali przeróżnych sposobów, by przyciągnąć uwagę spacerowiczów, nierzadko mieli też bardzo ciekawych pomocników.
Dużo nie mówią, ale zwracają na siebie bardzo mocną uwagę. Naprawdę ludzie kochają psy, kochają zwierzęta, chętnie wrzucają. Szczególnie jest to bardzo szczytny cel i nie żałują.
Widzę pana kamizelkę. To jest pies ratowniczy?
Tak, jesteśmy z Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych. To jest sekcja psów ratowniczych wodnych.
I latem macie sezon największy. Jak
tak jest, jesteśmy z ratownikami.
Jak się wabi ten psi wolontariusz?
Amar.
To kolega czy koleżanka Amara?
Koleżanka Abi. Abi jest bardzo dobrą wolontariuszką, kwestuje już od 7 lat.
Przyciąga uwagę?
Oczywiście, jak wszystkie psy przyciągają tutaj uwagę.
Byłoby trudniej bez jej pomocy?
Myślę, że troszeczkę tak.
Z kwestującymi w Gdańsku opiekunami psów ratowników rozmawiał dzisiaj nasz reporter Kuba Kaługa. Opozycja jest słaba i organizacyjnie, i intelektualnie, tak w popołudniowej rozmowie w RMF FM oceniał Marek Belka. Były premier i były szef Narodowego Banku Polskiego był gościem Marka Teichmana.
W różnych sondażach widać, że PiS przestał mieć zadyszkę. W niektórych idzie trochę do góry, stabilizuje się, a jeżeli chodzi o opozycję, to mamy bardzo dużo słów zostało powiedzianych w ciągu tego tygodnia. Więcej wielkich deklaracji niż list w sumie, które mają powstać. Nie ma pan takiego wrażenia, że też strategicznie jakaś następuje zmiana, taki moment przełomowy, bo może PiS zachowa władzę jednak. Wydawało się, że trzeciej kadencji nie będzie, a tu tak trochę powiało innym nastrojem ostatnio.
Powiało horrorem z tej pańskiej wypowiedzi. Jeżeli PiS miałby utrzymać się w trzeciej kadencji przy władzy. Natomiast ja nie wiem, czy ta tendencja jest trwała, czy ona jest wyraźna, ale tak, no węgiel jest, prawda? Katastrofy z ogrzewaniem, z brakiem prądu nie ma. Polska nie zmierza ku recesji. Zresztą ja nigdy nie mówiłem, że będzie recesja. Będzie spowolnienie i tak będzie właśnie. Co jest no jakby nieuniknione, to jest pewne ubożenie społeczeństwa, dlatego że sposobem na wyjście z inflacji jest zmniejszanie płac.
Ono realnie następuje, ale też nie wywołuje katastrofy, jeżeli chodzi o nastroje społeczne. Która byłaby niepokojąca dla władzy. Panie premierze.
Myślę, że dla władzy to najbardziej korzystne jest to, że opozycja nie może się ogarnąć i zaproponować wspólny front.
A dlaczego opozycja się nie może ogarnąć?
Tego nie wiem. Ja na tyle się na polityce nie znam, ale jeżeli mógłbym zaspekulować, to sprawa jest następująca. Opozycja jest słaba i jako słabość opozycji powoduje brak możliwości czy brak naturalnego środowiska do jednoczenia się. To nie jest tak, że słabość powoduje chęć jednoczenia się. Gdyby opozycja i gdyby poszczególne partie były silne i się dobrze czuły w społeczeństwie, to łatwiej byłoby.
Co to znaczy, że opozycja jest słaba? Znaczy ona jest słaba poparciem, słaba intelektualnie, czy słabo zorganizowana?
I słabo zorganizowana, i słabo słaba intelektualna. No niestety można na palcach jednej ręki policzyć w opozycji ludzi, którzy
to może zły premier wrócił z Brukseli, panie premierze.
Nie. Właśnie ten zły premier, co pan pół żartem powiedział, jest chyba najsilniejszym aktywem opozycji. Nawiasem mówiąc, po stronie władzy także siły intelektualnej nie ma. No, ja kiedyś chyba w jednym z wywiadów powiedziałem, że gdyby zabrakło na prawicy Jarosława Kaczyńskiego, to największą krzywdą, że tak powiem, największym uszczerbkiem byłby uszczerbek intelektualny. No, kto tam mógłby to wszystko ogarnąć w sensie intelektualnym? Nikt. Odpowiedź jest nikt. Przynajmniej na razie nie widać takiego kogoś. Ale władza ma konfitury i może rządzić za pomocą rozdrapywania Polski. Natomiast opozycja musiałaby przeciwstawić temu siłę intelektualną. No,
panie premierze, nie mogę nie zadać tego pytania. To ile powinno być według pana list opozycyjnych w tych wyborach?
Nie, no to ja już dawno powiedziałem. Jedna oczywiście.
Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że to nie wyszło. Szymon Hołownia też wskazuje na to, że lepiej byłoby, gdyby były dwie. Ta bardziej konserwatywna i ta bardziej lewicowa. Kwestie obyczajowe są poważnym problemem.
Jeżeli będą dwie, tak jak pan mówi, to nie będzie tragedii. Ale lepsza jest jedna. No, pan prezydent Rzeszowa Fiołek to wyraźnie ostatnio powiedział. Spójrzcie na Rzeszów. Po prostu prawica została zmiażdżona. Chcemy tego. No ale nie umiemy do tego doprowadzić.
A jeżeli chodzi o pozycję premiera Tuska, Nie ma pan czasem takiego wrażenia, że z drugiej strony to może nie on sam, ale takie jego otoczenie, które przywołuje każdego do porządku, kto tam generalnie będzie krytyczny, trochę tej opozycji szkodzi, że takie równanie do szeregu czasem jest wśród opozycji zbytnia chęć dyscyplinowania czasem się pojawia.
No, takiej jedności poglądów jak w PiS-ie, czy w zjednoczonej, tak zwanej zjednoczonej prawicy, to w opozycji nigdy nie będzie.
Oj, tam jest w zjednoczonej prawicy, jest Solidarna Polska, jest...
Kto jest jeszcze?
No i PiS jest, tak, ale panie premierze...
No właśnie, ale prezes Kaczyński jest tak dominującą osobowością, że to on decyduje, jakie poglądy...
Ale PiS, panie premierze, znalazł taki modus operandi na to, żeby wprowadzać te rozwiązania, których ma oczekiwać od nas Komisja Europejska w sprawie KPO, czyli tych kamieni milowych, w których PiS głosuje za, Solidarna Polska przeciw, a potem wspólnie odrzucają poprawki Senatu i w związku z tym Solidarna się prezentuje jako taki twarda prawica, a PiS jako taka umiarkowana prawica i zmierzają do tego, żeby te pieniądze uruchomić. Wierzy pan w to, że te środki do Polski trafią?
Efekt jest katastrofalny, to znaczy KPO się oddala.
Myśli pan, że nie będzie KPO w tym roku do wyborów?
No, coraz bardziej to jest prawdopodobne, chociaż ja podkreślam, w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej aż tam nogami przebierają, żeby te pieniądze zacząć wypłacać. No ale wszystko robimy, żeby to się nie stało.
A tutaj jak się rozmawia z polską prawicą albo patrzysz na prawicowe media, to wierzą w to, że spisek komisji i polskiej opozycji po to, żeby nie dopuścić pieniędzy z KPO, bo one by pomogły rządowi.
No ale ja raczej nie traktuję poważnie tych tez.
Czy to jest tak, że te środki z KPO, gdyby one trafiły, trochę przechodząc też do gospodarki, czy one by fundamentalnie pomogły też w walce z inflacją, bo by wzmocniły złotego? Czy to jest tak, że to jest ważny element w tej układance inflacyjnej, którą mamy?
To jest ważny element, ale na pewno nie byłby to element decydujący na przykład o tendencjach, jeżeli chodzi o poziom kursu waluty. Kursu złotego. Panie, bo to są za małe sumy w porównaniu do tego, czym się obraca na rynku walutowym.
Cała rozmowa Marka Teichmana z profesorem Markiem Belką. Do zobaczenia i posłuchania na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.